NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Cześć wszystkim, po drugim tygodniu rozgrywek NFL. Jak zwykle nie zabrakło nam sensacji, mam tu na myśli chociażby spotkanie Seattle Seahawks Los Angeles Rams, jak i świetnych spotkań, jak chociażby popisy ofensywne Caroliny Panthers, która imponująco poradziła sobie z San Francisco 49ers. Dzisiaj skupimy się jednak na trzech głównych tematach, dwa nadesłane od naszych słuchaczy, dziękujemy bardzo, a więc pierwszy od Sotisa. Sotis pyta nas, czy Garoppolo to już jest następca Toma Brady'ego i ewentualnie jak widzimy jego przyszłość w NFL. Kolejny temat od Michała Kocha. Michał znów zastanawia się, co sprawiło, że Carson Wentz został wybrany z numerem drugim, a jako pierwszy rozgrywający w tegorocznym drafcie został wybrany Jared Goff. Oraz trzecie pytanie, trzeci temat, chyba najważniejszy i główny temat tygodnia, o którym mówi się głośno, o którym analizuje każdy, czyli kontuzja Adriana Petersona, bo o tym musimy pomówić dłużej. Jakie to będzie miało konsekwencje dla Minnesota Vikings? Czy to już jest koniec Adriana Petersona w NFL? Bo też takie głosy się pojawiają, że to już nie jest, nawet jeżeli ten zawodnik był zdrowy, to nie był już sobą. A tematy i zapowiedź trzeciego tygodnia rozgrywek będziemy omawiać w składzie Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
A więc Łukasz, zaczynamy od pierwszego tematu. Czy Jimmy Garoppolo nadaje się na następcę Toma Brady'ego, twoim zdaniem? Czy to są za wczesne prognozy? Chociaż musimy przyznać, że początek spotkania z Miami Dolphins miał imponujący.
I jeszcze odrobinę za wcześnie, ale rzeczywiście Garoppolo dostał szansę na pokazanie swoich umiejętności i korzystał z tej szansy w 100%. Garoppolo to w ogóle jest fascynujący zawodnik i wydaje mi się, że Bill Belichick nie mógłby sobie wymarzyć następcy Toma Brady, bo Garoppolo na boisku zachowuje się dokładnie tak jak Tom Brady, przygotowuje się do nas dokładnie tak jak Tom Brady. Garoppolo to zawodnik, który pochodzi z okolic Chicago. Z miejscowości Arlington Heights, która nawiasem mówiąc jest bardzo polskim przedmieściem Chicago. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to najbardziej polskie miasteczko na północnych przedmieściach Chicago. Ze sporą grupą na pewno polskich kolegów Jimmy Garoppolo chodził do liceum, do high school. I warto powiedzieć, że on rozpoczął swoją przygodę z futbolem od pozycji linebackera. Dopiero po dwóch latach gry w high school football w 2007 roku nastąpiła jego transformacja na pozycję rozgrywającego i przygotowując się do dzisiejszego podcastu przeczytałem świetny artykuł, naprawdę świetny artykuł z Washington Post, gdzie autor tego artykułu rozmawiał z niejakim Jeffem Christiansenem, człowiekiem, który ma taką prywatną szkółkę futbolową, który pracował z Jimmym Garoppolo i cała sztuczka polega na tym, że metody treningowe owego właśnie Jeffa Christiansena są modelowane tylko i wyłącznie na zachowaniu Toma Brady. I on swoich podopiecznych uczy zachowania na podstawie tego, co robi Tom Brady. Od sposobu wykonywania podań, po zachowanie się na boisku, do tak drobnych szczegółów, jak na przykład ustawienie głowy przy wykonywaniu play action fakes. Więc Garoppolo od samego początku był jak gdyby szkolony w taki sposób, żeby przypominać na boisku Toma Brady. On później trafił do Eastern Illinois University. To również bardzo ciekawa szkoła.
Szkoła, która nie jest w dywizji SEC, nie? Która nie jest może najbardziej popularną uczelnią, ale mimo wszystko, chociażby jak widzimy teraz po Carsonie Wentzie, który jest jeszcze z niższej dywizji wybrany, wcale to nie świadczy o tym, że ci rozgrywający nie mają swojej klasy sportowej i nie sprawdzają się w NFL.
Dokładnie tak. W ogóle rozgrywki NCAA są podzielone jak gdyby na dwie kategorie, na dwie grupy. Mamy te najlepsze, największe szkoły, które grają w tak zwanym FBS, czyli Football Bowl Subdivision. Te szkoły mają największe pieniędzy. Te szkoły mogą co roku zaoferować aż 85 stypendiów. Inaczej, mogą zaoferować stypendia aż 85 zawodnikom i tam trafia najlepszy narybek. I te szkoły rywalizują później w tych najbardziej lukratywnych bowls, czyli w tych takich finałach. No trudno ich nazwać finałami pocieszenia, ale tak to wygląda. Natomiast druga liga tych drużyn akademickich to tak zwane drużyny FCS. Football Championship Subdivision. Te szkoły mają mniej pieniędzy do wydania, te szkoły mogą zgodnie z prawem zaoferować tylko stypendia 63 zawodnikom i do takiej właśnie małej szkoły. Eastern Illinois University trafił Jimmy Garoppolo. Nie miał tam zbyt dużego ciśnienia, mógł spokojnie koncentrować się na kształtowaniu tego swojego futbolowego kunsztu. Nie było takiego ciśnienia na generowanie jakichś kolosalnych wyników, bo te szkoły nie przykuwają tak dużej uwagi mediów chociażby. Ale co ciekawe, z tej szkoły pochodzi Sean Payton, aktualny trener New Orleans Saints. Absolwentem Eastern Illinois University jest Tony Romo. Do tej samej szkoły chodził Ryan Pace, aktualny menedżer generalny Chicago Bears i na przykład legendarny head coach kiedyś Denver Broncos, Mike Shanahan, więc jest to szkoła...
Ma rodowód ta szkoła.
Ma rodowód, dokładnie. Ma spore futbolowe tradycje i Garoppolo ma absolutnie wszystkie zadatki co do tego, żeby zostać tym następcą Toma Brady. Pytanie, co Patriots zrobią, kiedy Jimmy'emu skończy się rookie kontrakt.
No właśnie, właśnie do tego też chciałem przejść, bo coraz więcej ekspertów mówi, że okej, no może ma on te swoje predyspozycje i sprawdziłby się w Patriots, ale pamiętamy, że przecież Ryan Mallett też wydawało się jest solidnym następcą Toma Brady'ego i to może być kolejny następca, następca i następca. Że po prostu w tym systemie Patriots on się sprawdzał, ale w innej ekipie już to może tak aż tak dobrze nie funkcjonować. I teraz pytanie, co zrobi właśnie szkoleniowiec, co zrobi head coach Patriots? Czy jednak spróbuje go transferować, bo już się mówi o tym, że Patriots będą walczyć o to, żeby uzyskać ewentualnie za niego pierwszą rundę. Ja uważam, że to jest przesadzony pik, że co najmniej druga runda i nie więcej. No ale już takie sugestie się słyszy, że jeżeli ktoś by chciał kupić, no to pewnie cena nie będzie niższa niż pierwszorundowy pik. A więc, co zrobić z takim Jimmy'm, bo z jednej strony wiemy, że teraz Jimmy jest kontuzjowany, w przyszłym kolejce nie wystąpi. Później wraca Tom Brady i też już Jimmy do końca sezonu nie wystąpi. Czy po takim jednym spotkaniu, ewentualnie dwóch spotkaniach, jest szansa, że któraś z drużyn zaryzykuje i zapłaci ogromną cenę za quarterbacka, który tak naprawdę sprawdzony w boju był tylko w odrobinie sezonu, bo nie wiemy jak na przykład zaprezentowałby się chociażby na przykład w czwartek, kiedy już Patriots grają przeciwko jednej z najlepszych defensyw ligi, przeciwko J.J. Wattowi, który presję będzie pewnie dwukrotnie większą dawał niż defensywa Miami Dolphins, który akurat w niedzielę nie miała swojego najlepszego dnia, więc ciężko powiedzieć, czy taki quarterback jest sprawdzony i czy nadaje się na taką inwestycję. Z drugiej strony, Patriots mają tą wygodę, że jeszcze Tom Brady przynajmniej 2-3 sezony powinien grać.
Tom Brady będzie grał tak długo, jak długo będzie chciał grać i nikt z Patriots go nie wyrzuci. Nie spodziewam się, żeby nastąpiła jakaś duża regresja talentu, regresja formy Toma Brady'ego w ciągu najbliższych, 2-3 sezonów. I Patriots na pewno nie będą w stanie pozwolić sobie na to, żeby przetrzymywać tak długo Jimmy'ego Garoppolo, bo jego wartość pieniężna będzie dużo większa. On już pokazał, że ma zadatki na dobrego rozgrywającego i jeżeli jego kontrakt się skończy, na rynku wolnych agentów będzie bardzo łakomym kąskiem dla drużyn, które mają problemy z ustabilizowaniem pozycji rozgrywającego, więc Patriots staną przed sporym dylematem, albo zapłacić mu słono i obiecać mu kiedyś schedę po Tomie Brady w jakiejś tam mniej lub bardziej odległej przyszłości, albo tak jak mówisz, spróbować obsnąć go komuś już teraz. Pytanie tylko za ile. Wydaje mi się, że pierwsza runda w tej chwili, po tak małej próbce, to jeszcze za wcześnie, ale Garoppolo będzie jeszcze w New England przez co najmniej dwa, jeżeli nie trzy sezony. I myślę, że dostanie jeszcze jakieś szanse na pokazanie swoich umiejętności. Bardzo trudno jest rozgrywającemu, kimkolwiek by on nie był, zagrać we wszystkich 16 meczach. Często zdarza się, że trzeba tu czy tam pojawić się na boisku, bo główny rozgrywający ma taką czy inną kontuzję, więc myślę, że Garoppolo jeszcze zaprezentuje swoje umiejętności. Jeżeli będzie prezentował się dobrze, to jego cena jeszcze bardziej wzrośnie.
Czyli ty typujesz, że on jednak pozostanie, że jednak Patriots go nie wymienią na jakiś pik, a to stawia też już kolejne pytanie, Tom Brady wraca, więc Jimmy raczej nie wystąpi, bo nie przewiduje, żeby Tom Brady nabawił się jakiejś kontuzji, nikomu nic źle nie życzymy, więc Tom Brady będzie podstawowym rozgrywającym, a Jimmy wróci po kontuzji i tak naprawdę już w poprzednim podcaście zastanawialiśmy się, jak Jimmy Garoppolo będzie grał pod presją Nwokunga Sucha. Czy się wystraszy tego, jak będzie Kiko Alonso na niego presję nakładał. I okazało się, że on się tej presji nie bał, ale właśnie Kiko Alonso podczas jednej z takich sytuacji sprawił, że Jimmy nabawił się kontuzji i już w przyszłym spotkaniu nie wystąpi. To też może go w pewien sposób, nie wiem czy uwstecznić, bo może to jest złe słowo, ale w pewnym stopniu będzie miał gdzieś w tyle głowy, że jednak może lepiej tą piłkę wyrzucić szybciej, bo tak czekając do ostatniej chwili mogę nabawić się podobnego urazu i podobnej przerwy.
No wiadomo, to jest ryzyko zawodowe każdego quarterbacka, że atakuje go 11 ludzi co 40 sekund, prawda? Więc to ryzyko oberwania, w cudzysłowie, jest wpisane w jego job description, to co musi wykonywać z tygodnia na tydzień. Wydaje mi się, że zostanie w Patriotach do końca swojego kontraktu, ale co będzie dalej, będzie zależało od tego, na jakim etapie będzie Tom Brady i jaki będzie popyt na Jimmy'ego Garoppolo poza New England, poza Bostonem.
Okej. Okay. Wstępnie ten temat zamykamy. Może okazać się, że on nam urośnie w siłę po chociażby trzeciej czy czwartej kolejce, kiedy Tom Brady już wróci do gry, a ktoś będzie potrzebował na siłę quarterbacka. Może już wtedy ktoś się wtedy skusi na Jimmy'ego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przyszłość przed Jimmy'em raczej klaruje się bardzo optymistyczna i raczej będzie miał pole do popisu. Czy to wykorzysta, to się okaże. Kolejne pytanie, a więc przechodzimy do tematu nadesłanego od Michała Kocha. Michał zastanawia się, czy co się stało takiego, że jednak Carsona Wentza wybrano nie przed Jaredem Goffem, a tuż po nim. Wydaje ci się, Łukasz, że ta dyskusja ogólnie o Jaredzie Goffie, o Carsonie Wentzu, to nie jest może tak przesadzone, bo mówiliśmy o tym, że ci quarterbacki powinni być wybrani zdecydowanie niżej, a że zostali wybrani tak wysoko, no to po prostu tak jakoś wyszło, po prostu. I to jest ich ogromne szczęście. A co sprawiło, że jednak Jared Goff z jedynką?
Wiesz co, Jared Goff ogólnie przed draftem, czyli tak naprawdę czytasz się opinie scoutów i opinie menedżerów generalnych NFL, bo oni byli pytani, nawet ci, którzy nie mieli możliwości wybierania w próbie draftu, wszyscy wskazywali na Jareda Goffa jako najlepszego prospekta. Podobno New York Jets, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, oni wszyscy wypytywali Tennessee Titans o możliwość przeskoczenia na numer jeden w drafcie właśnie po to, żeby wziąć Jareda Goffa. Więc dla nikogo nie była to niespodzianka w momencie, kiedy dokonywany był ten wybór, w momencie, kiedy Los Angeles Rams wybierali z jedynką. Najprostszy powód, który można wskazać, to właśnie szkoły, z których obaj pochodzą. Jared Goff grał w University of California, w drużynie, która jest właśnie w tej czołowej grupie klubów NCAA.
Dokładnie, ale podkreślano już nawet wtedy, że on przeciwko czołowym defensywom nie radzi sobie, że przeciwko Uniwersytecie Utah zagrał jeden z najgorszych meczów w karierze, że to nie może być wcale, znaczy prospekt może ma szansę na jakąś dużą karierę w NFL, ale nie tak, że zrobi to od razu. No i tego w pewnym stopniu przykład też mieliśmy w preseason, chociaż wielu mówi, że preseason to nie jest to, co weryfikuje zawodników, to jednak takich zawodników jak właśnie Jared Goff, Carson Wentz, on w pewien sposób hierarchizuje i czy jesteś pierwszym czy drugim quarterbackiem, no to w preseason musi się po prostu wykazać. Jared tego nie zrobił, Jared, widzieliśmy to nawet Hard Knocks, no nie radził sobie z rzutami, prostymi rzutami, bez presji.
Nie, ale pytanie polega na tym, dlaczego Rams wzięli akurat jego, a nie Carsona Wentza. No, wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że on był bardziej, jak gdyby, obgadany, bardziej znany więcej filmów, więcej wideo z nim w roli głównej mogli oglądać skauci i no, jedyny plus grania w tej wyższej dywizji polega na tym, że grasz przeciwko lepszym przeciwnikom. Natomiast minusem jest to, że coraz częściej te duże szkoły zaczynają grać spread offense, która jest całkowicie niekompatybilna ze stylem gry w NFL. W zasadzie Jared Goff grał tylko i wyłącznie z formacji shotgun. W zasadzie nigdy nie musiał przeprowadzać żadnych, nie musiał podawać zagrywek z half. To wszystko było robione przez trenerów z linii bocznej. Nie musiał być takim liderem tej drużyny, no bo w tej chwili spread offenses są jak najbardziej upraszczane. Wszystko idzie w kierunku tego, żeby przeprowadzać jak najwięcej zagrywek, żeby wszystko było jak najbardziej zdalnie sterowane za linii bocznej. Z drugiej strony Carson Wentz był w małej szkole North Dakota State University, właśnie z tej niższej półki, ale jego największą zaletą było to, że on operował właśnie, że on wprowadzał zagrywki spod centra, że on równie dobrze radził sobie grając tuż przy swoich ofensywnych linemenach, co w formacji shotgun. Z drugiej strony Carson Wentz był stosunkowo niedoświadczonym rozgrywającym. On na swoim koncie miał tylko 23 starty w North Dakota State University.
Dokładnie, jeszcze teraz przed w drugiej części sezonu ostatniego miał też kontuzję i nie grał w kilku spotkaniach. Dopiero na finałowe spotkanie tak naprawdę już był w pełni zdrowia. Więc też był po kontuzji, nie był po takim pełnym sezonie i to też mogło wpłynąć na to, że mimo wszystko wyżej stawiano Jareda Goffa.
I tak robiła większość ludzi, natomiast tak jak mówisz, mogliśmy obejrzeć Jareda Goffa z bliska podczas Hard Knocks. I to, co no, zostało nam zaprezentowane, jest powołał pomstę do nieba. Carsonie Wentzu nasłuchaliśmy się podczas Monday Night Football, kiedy komentatorzy podkreślali, jakim jest inteligentnym zawodnikiem, że miał stypendia za osiągnięcia naukowe, a nie tylko za swoją działalność na boisku futbolowym. Natomiast Jared Goff, no, na podstawie tego, co widzieliśmy w Hard Knocks, jest no, co najwyżej ćwierć inteligentem. Jeżeli na pytanie, gdzie wstaje słońce, nie jesteś w stanie udzielić właściwej odpowiedzi, no to no przepraszam bardzo, no ale nie można spodziewać się tego, że przyswoisz sobie wszystkie zagrywki, że będziesz cieszył się no, należytym respektem ze strony swoich kolegów z drużyny. Tych czerwonych flag wokół Jareda Goffa jest cała masa.
No czekamy też jego na prawdziwą szansę, bo tak naprawdę w tym preseason pokazał się ze słabej strony. Możliwe, że teraz pracuje nad tym wszystkim i możliwe, że on jednak po wpojeniu sobie, po dłuższym czasie, kiedy sobie wpoi te zagrywki wszystkie, no to jakoś tam zagra, chociaż tak naprawdę to też w Rams nie mamy takich świetnych receiverów, którzy by gwarantowali mu to, że będą łapać te piłki długie, że będzie dobra produkcja. Tak naprawdę Rams w tej pozycji ofensywnej, jaką mają teraz, to wyróżniają się tylko fantastycznym running backiem i nic więcej.
Mm-hmm. I nic więcej. I tym trudniejsze zadanie ma Jared Goff. Dlatego chwała Jeffowi Fishera, którego ostatnio bardzo mocno krytykuję, ale tutaj muszę go bardzo poprzeć. Nie ma sensu wrzucać Jareda Goffa w tej chwili już na głęboką wodę, bo on po prostu utonie i jakikolwiek zalążek talentów im drzemie zostanie po prostu zaprzepaszczony. Lepiej dać mu szansę, żeby postał za linią boczną, poobserwował, posłuchał komunikacji między trenerami i rozgrywającym. Zobaczył, jak to wygląda z bliska w NFL, gdzie wszystko dzieje się o wiele szybciej i bardziej intensywnie. I może, nie wiem, pod koniec tego sezonu, może dopiero w przyszłym sezonie dopiero wrzucić go na boisko, żeby nie zmarnować tego talentu.
Dokładnie. Wybór pierwszy trzeba inwestować. Znaczy, zazwyczaj jest tak, że wybór pierwszy jest presja, żeby ten zawodnik grał i Los Angeles czekało na tego zawodnika, no ale tak naprawdę ja też jestem zdania takiego jak ty, jeżeli ten zawodnik nie ma jeszcze przyswojonych wszystkich zagrywek, nie szarżujmy z nim, spróbujmy go ustawić odpowiednio i może rzeczywiście po tym jak trochę wpoi sobie tego systemu gry NFL, może będzie jeszcze z niego po prostu dobry zawodnik. No nie możemy przesądzać, że jest złym zawodnikiem czy dobrym zawodnikiem, bo tak naprawdę nam się jeszcze nie pokazał, ale ma jeszcze otwartą kartę. W przeciwieństwie na przykład do Carsona Wentza, który już pokazał swoją klasę, ale o tym też porozmawiamy później przy omawianiu spotkaniu, przy zapowiadaniu spotkaniu Philadelphia Eagles. Ostatni temat, a więc Adrian Peterson. No, mamy teraz mnóstwo tematów związanych z Adrianem Petersonem. Wypowiada się praktycznie każdy, a chodzi o to, że po prostu Adrian Peterson po prostu nam się wypala. Teraz jest kontuzjowany, ale podkreśla się też to, że po przerwie sezonowej ten zawodnik już nie jest sobą. Teraz wypadł z tego treningu, że to też źle wpłynęło na jego organizm i on po prostu teraz no, stał się zawodnikiem, który jest cieniem siebie przed lat. Spotkanie pierwsze wcale nie rewelacyjne, a drugie spotkanie no, skończyło się dla niego kontuzją i prawdopodobnie nie zobaczymy go już w tym sezonie. Mówiło się, że to kontuzja kostki, teraz słyszymy, że to już kolano i że to jest poważna kontuzja, bo możliwe, że jakieś naderwanie wiązadła. A więc Łukasz, no nie będę cię pytał o to, czy Arian, to trzeba Ariana zwalniać z fantasy football, bo to jest oczywiście jasne, ale co sądzisz o Arianie Petersonie i jego przyszłości w NFL? Czy ten zawodnik już się skończył, czy jeszcze widzisz jakąś szansę przed nim?
Jeszcze nie, jeszcze będzie miał szansę. Peterson pokazał, że on świetnie radzi sobie z taką falekstencjami. Pamiętasz, kiedy kilka lat temu zerwał sobie ACL, wiązadło krzyżowe, pobił rekord przez czasu w NFL pod względem szybkości powrotu na boisko i zaliczył wtedy jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. Teraz jest spora szansa, że będzie podobnie. Ten sezon trzeba spisać na straty, on ma kontuzję łąkotki, prawdopodobnie ta łąkotka zostanie mu usunięta i teoretycznie po tej kontuzji mógłby wrócić w ciągu tam 2-3 miesięcy. Końcówkę sezonu mógłby jeszcze, zagrać, ale dowiadujemy się teraz, że mamy jeszcze dodatkowo zerwane wiązadło LCL i całość się coraz bardziej komplikuje. I taka huśtawka nastrojów, bo przecież trener Zimmer zaraz na drugi dzień po tej kontuzji, po niedzielnym meczu, stwierdził, że to kolano się trochę uspokoiło, że sprawa wygląda lepiej niż się tego spodziewali. I teraz otrzymujemy diametralnie inne informacje. Petersona nie będzie w tym roku, ale szybko wróci na boisko, szybciej niż się tego spodziewamy i wydaje mi się, że wróci stosunkowo mocno. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, jak wygląda jego kontrakt. Ja spodziewałem się, że w tym sezonie będzie bardzo mocno wykorzystywany przez Minnesota Vikings i że Vikingowie pozbędą się go po zakończeniu tego sezonu, albo znajdując na niego kupca, albo po prostu no, zwalniając go ze składu. Wydaje mi się, że taka opcja jest ciągle otwarta i że jeżeli Peterson wróci na boisko, to bardzo możliwe, że będzie grał w koszulce innego koloru niż fioletowy, do którego nas przyzwyczaili w ostatnich sezonach.
No, mówiono o tym jeszcze przed pozyskaniem przez Dallas Cowboys Ezekiela Elliotta, że właśnie Dallas Cowboys mogą być zainteresowani Adrianem Petersonem, że był widziany na spotkaniach domowych w Dallas podczas właśnie tej przerwy, którą miał spowodowaną sprawami pozaboiskowymi. No ale teraz no, Dallas Cowboys mają już fantastycznego biegacza, jakim jest Ezekiel Elliott, chociaż na razie jeszcze tych może oczekiwań wszystkich nie spełnia, ale ma do tego predyspozycję, mają Alfreda Morrisa, więc tu sprawa wydaje się zamknięta, ale no, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja też nie jestem tak pewny co do zdrowia Ariana Petersona, chociaż widziałem i mam nawet koszulkę McFadena, który też miał podobne sytuacje zdrowotne i okazało się, że jednak jest w stanie organizm takiego zawodnika futbolowego się tak w takim stopniu zrekonstruować, że ta kontuzja jest niewidoczna. Jeżeli będzie miał dobrą linię, no to rzeczywiście może grać dobrze. Chciałbyś jeszcze coś dodać?
W zasadzie wszystko powiedziałem. Peterson na pewno wróci na boisko. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli nie w końcówce tego sezonu, trzeba zwracać uwagę, co zrobią Vikings, czy umieszczą go na injured reserve, czy nie. Ale jego kariera absolutnie nie dobiega jeszcze.
Okej, no to przechodzimy do zapowiedzi trzeciego tygodnia rozgrywek. Zaczynamy od spotkania, które no, pewnie by nas emocjonowało, gdyby grał Tom Brady. I wtedy widzielibyśmy, albo chociażby Jimmy Garoppolo, gdybyśmy widzieli no, pełne spektrum Patriots. A tak to będzie to spotkanie z bardzo ograniczonym playbookiem New England Patriots. Zwydaje się no, z coraz bardziej rosnącymi w siłę Houston Texans i to chyba Texans będą faworytem w tym meczu. Jak ci się wydaje, Łukasz?
O, trudno powiedzieć. Jeden z naszych słuchaczy na skacie, już nie doceniamy Billa Belichicka i miał rację, no bo w Miami też miało być trudno, też miało być pod górkę New England Patriots, tymczasem okazało się, że wcale pod górkę nie jest. Niezależnie tego, czy Garoppolo był na boisku, czy nie. Wiesz, co ciekawi mnie w tym meczu? Mamy rozgrywającego Patriots, którego nazwiska w ogóle nie pamiętam, ale jeżeli cokolwiek mu się stanie w tym czwartkowym meczu, jeżeli Garoppolo nie będzie w stanie zagrać, to podstawowym rozgrywającym Patriots zostanie wtedy
Julian Edelman. Dokładnie.
I wydaje mi się, że cała masa ludzi przed telewizorami cały czas będzie trzymała kciuki, żeby coś się stało temu rozgrywającemu Patriotów i żeby to Edelman wszedł na boisko i musiał podawać piłkę. Za to byłbym w stanie zapłacić każde pieniądze, żeby móc to zobaczyć.
No ale pamiętasz, że przecież Julian Edelman miał chyba swoje epizody i kilka razy już rzucił piłkę na przyłożenie, nawet w NFL.
Rzucił on na papiery do tego. On nie rzucił w college, na pewno w high school i prawdopodobnie, nie chcę tutaj opowiadać głupot, ale wydaje mi się, że również w college był rozgrzewający, więc no, nie jest to dla niego nowość, no ale sam powiedz, no, już na samą myśl robi się interesujący.
Dokładnie, wydaje się, że też Houston Texans może, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale wydaje mi się, że też są chimeryczni, że ten Brock Osweiler to też nie jest taki zawodnik, który ma papiery na wielkie granie, a na razie udało mu się tak jakoś prowadzić tą grę Texans, że Texans mają dwie wygrane, ale to też nie jest może bardziej sukcesem Houston Texans, a bardziej porażką ich przeciwników, że po prostu nie potrafili wykorzystać błędów. Chociaż defensywa z J.J. Wattem na czele no, spisuje się fantastycznie i to jest tak. Siła. Już teraz nawet w statystykach bodajże na trzecim miejscu w lidze są tak
samo. Defensywa super, running back super, dwóch fantastycznych receiverów, w tym Will Fuller, który przynajmniej do tej pory jest najlepszym no, pierwszoroczniakiem na tej pozycji w lidze. Osweiler powoli zaczyna mnie do siebie przekonywać. Wydaje mi się, że sporo namieszają Houston Texans w tym sezonie.
No zobaczymy. Kolejne spotkanie to już oczywiście niedziela, godzina 19. Zaczynamy od Arizona Cardinals, Buffalo Bills. Arizona Cardinals, bilans 1-1. Wydaje się, że chyba poprawi swój bilans, wyjdzie na plus, a Buffalo Bills dalej pozostaną bez zwycięstwa, bo wygląda dramatycznie gra Buffalo Bills i tak jak podpisali Tyro Taylora z nowym kontraktem, tak Drew Brees zyskał na tym bardzo, bo widać, że gra lepiej, tak Tyro Taylor wcale nie widać po nim takiego plusu, że on urósł w umiejętności i raczej możemy się spodziewać tutaj wysokiej wygranej Arizony Cardinals.
Tak, nie daje ekipie z Buffalo nawet cienia szans, mimo tego, że będą grali pod własną skutecznością. No, Arizona Cardinals powinni zdominować to spotkanie. Zresztą tego samego spodziewaliśmy się tydzień temu, że ja osobiście spodziewałem się tego w meczu z New York Jets i no, Buffalo znalazło sposób, żeby po kilku takich broken plays, w których no, wszystko się nie układało, nagle znajdować sposób, żeby zdobywać przyłożenia. Przeciwko Arizonie będzie odrobinę trudniej i trzeba będzie tych punktów zdobyć jeszcze więcej niż przeciwko New York Jets, żeby dotrzymać im kroku. Cardinals są pewnym kandydatem do zwycięstwa.
Kolejne spotkanie to Oakland Raiders kontra Tennessee Titans. Co ciekawe, drużyna Oakland Raiders już dawno chyba, przynajmniej ja tak nie widziałem w statystykach z ostatnich lat, jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ranking drużyn, jeżeli chodzi o ofensywę. To naprawdę ciekawe, bo wydawało mi się, że jest co najmniej kilka drużyn, które mają lepszy atak niż drużyna Oakland Raiders. Statystycznie to właśnie Raiders są na pierwszym miejscu, Tennessee Titans na 22, ale za to Oakland Raiders są na 32, jeżeli chodzi o defensywę. I wydaje mi się, że ta defensywa Oakland Raiders no może zdecydować, że jednak Oakland te spotkanie przegrają. No, widziałem ten ostatni mecz Raiders, no i nie cieszyło mnie to, co robili cornerbacki drużyny Raiders. Szczególnie Smith, który miał być naszą tak jakby naszym filarem, który miał być podporą i kryć tych najlepszych receiverów, tak naprawdę sprawia człowieka, wrażenie zawodnika, który nie ogarnia, co się dzieje na boisku i można, żeby nie był na plecach nazwiska Smitha, na przykład Hayden, tym pomyślał, że to Hayden. ale to jest jednak Smith, no i widzę duże problemy, jeżeli chodzi o cornerbacków, a tam, no to nie wygląda to imponująco. Myślę, że tutaj Tennessee nie są bez szans. A jak ty uważasz?
No, Tennessee zaskoczyli już tydzień temu w meczu przeciwko Detroit Lions, kiedy na wyjeździe udało im się wyszarpać zwycięstwo w Detroit. Stawiam jednak na Oakland Raiders. Jak Tennessee Titans nie przekonują mnie ani trochę, mimo tego, że poprawiła się gra po ziemi, mimo tego, że no, są tam jakieś zalążki dobrej gry, ale Oakland Raiders ze swoimi 500 yardami ofensywy średnio na mecz powinni być w stanie przerzucić Tennessee Titans. I nawet ze słabą, nawet dziurawą defensywą powinni znaleźć sposób na to, żeby zdobyć wystarczająco dużo punktów, żeby wygrać to spotkanie. I dla mnie, w moim odczuciu, Oakland Raiders są faworytami tego spotkania.
No i oczywiście, jeżeli chodzi o fantasy football, to tu całą paletę Raiders wszystkich chyba wystawiamy, nie? Oczywiście chodzi o Latavius'a Murray'a, o Amari Coopera i o Crabtree'ego. No oczywiście Derek Carr również. A jeżeli chodzi o drużynę Tennessee Titans, ja mam w swoim składzie na pozycji biegacza drugiego Murray'a i wydaje się, że to też jest chyba jedyna opcja, na którą można ewentualnie postawić. Coś byś dodał jeszcze?
No w Tennessee Titans warto zwrócić uwagę jeszcze na tight enda, który jest Delanie Walker, który jest bardzo ciekawą opcją i przeciwko słabej defensywie Oakland Raiders można w konieczności spróbować zagrać którymś ze skrzydłowych, Tajo Sharpem przede wszystkim. Kto wie, jak się spisze Marcus Mariota przeciwko właśnie słabej defensywie Oakland. Martwi mnie Latavius Murray. To miał być zawodnik, który miał być takim bell cow back, który miał dostawać 90% wszystkich zagrywek biegowych tymczasem. Biega z piłką coraz mniej, nie zdobywa yardów i gdyby nie przyłożenia, to naprawdę byłaby straszna mizeria w jego wykonaniu.
A propos właśnie, przypomniałeś o tight endzie, również jeżeli ktoś ma opcję taką, również to polecam, bo drużyna Raiders ma ogromne problemy z kryciem tight endów, a więc wydaje się to pozycja pewna. Jeżeli ktoś ma braki, a ma Walkera gdzieś na ławce, no to trzeba go wstawiać obowiązkowo. Kolejne spotkanie to Washington Redskins, New York Giants. Spotykają się drużyny, które mają bilans 2-0, ale 2-0 ma New York Giants, jeżeli chodzi o ten bilans zwycięstw, a Washington Redskins, jeżeli chodzi o bilans porażek. No i tutaj też mamy fajny matchup, o którym już kiedyś opowiadaliśmy w Pick Six, a więc Josh Norman kontra Odell Beckham Jr. Tym będzie się żyło i to będzie trzeba zobaczyć.
No właśnie, w zasadzie kiedy analizuje się ten mecz, to wiadomo z góry kto wygra, bo zbyt wielu szans Washington Redskins się nie daje po tym, co prezentują do tej pory. Giganci grają naprawdę bardzo fajny futbol. Przede wszystkim znajdują sposób na to, żeby wygrać spotkania, które teoretycznie mogliby przegrać, są to mecze na styku, ale o tej parze zawodników, Norman, Beckham, po tym co odstawili w zeszłym sezonie, kiedy Norman grał jeszcze w Carolina Panthers, kiedy, no, pamiętacie doskonale, zachodziło na boisku do rękoczynów, wszyscy mówią o tej konfrontacji przede wszystkim. W jaki sposób jeden i drugi będą się zachowywać i już zaczynają się pieskówki w mediach społecznościowych, już zaczynają się nieodpowiedzialne wypowiedzi dla mediów, więc atmosfera przed tym meczem zostanie dodatkowo podgrzana, to gwarantuję. No i na tą dwójkę będą zdecydowanie skierowane wszystkie reflektory.
No i jeszcze warto też wspomnieć o tym, że słyszy się o tym, że są konflikty wewnętrzne w drużynie Redskins, że Kirk Cousins, który miał walczyć w tym roku co najmniej bardzo dobry kontrakt, bo jest na ostatnim roku kontraktu w Redskins, podobno troszkę burzy szatnie. Słyszałeś coś o tym?
Tak, bardzo, bardzo często pojawiają się te doniesienia, że zawodnicy Redskins już w otwarty sposób wyrażają swoje niezadowolenie z poziomu gry, który prezentuje Kirk Cousins. Cousins stara się robić dobrą minę do złej gry. To jest normalna sprawa w większości drużyn. Nic tak nie psuje atmosfery w szatni jak porażki i nic tak nie naprawia tej atmosfery jak zwycięstwa. Cousins wygra sporo poniżej oczekiwań. Ja osobiście spodziewałem się po nim dużo, dużo więcej. Tymczasem on zawodzi na całej linii i jeżeli zabraknie tych zwycięstw, to kto wie, czy szansy nie dostanie Colt McCoy. Bezpośredni zmiennik w tej chwili Katynca, który ma na swoim koncie już kilka wcale nie najgorszych występów w NFL.
Okej, okay, to jeszcze jeżeli chodzi o fantazy, to wstawiamy tutaj no chyba Shepherda, Cruza. Jeżeli chodzi o Odella Beckhama, to też nie trzeba się chyba bać tego matchupu z Joshem Normanem, też trzeba go wstawiać. Jeżeli chodzi o Eli Manninga, to zobaczymy jaka będzie pogoda, prawdopodobnie będzie słońce, więc jest szansa, że zagra dobry mecz, ale to jest tak chimeryczny zawodnik, że wcale bym się nie zdziwił, jakby rzucił na przykład 3 interception. Jeżeli chodzi o Redskins, to ja zawsze stawiam na Reeda, bo wydaje mi się to drugi taki tight end po Gronku, który ma naprawdę świetne papiery na to, żeby być genialnym odbierającym również, oprócz tego, że blokuje. No ale no, ten matchup też mnie trochę drażni mnie, no po prostu to jak Jordan Reed nie jest wykorzystywany, jak jest na pozycjach, a nie dostaje tych piłek. Co byś dodał może? Może kogoś z receiverów? Redskins też wstawiamy.
Wydaje mi się, że tam gra w powietrzu będzie szła przez Jordana Reeda, jeżeli będzie jakakolwiek gra w powietrzu, no bo od tego wszystko zależy. Jeżeli Cousins będzie grał, kiedy gra, to nie będzie miał kto łapać tych piłek. Warto zwrócić uwagę na sytuację running game w New York Giants. Rashad Jennings jest skontuzjowany, nie wiadomo czy zagra, na ile będzie gotowy do gry. Jeżeli szukacie, no jeżeli jesteście w krytycznej sytuacji na pozycji running backa, to warto popatrzeć na Shane'a Vereena, który dostaje stosunkowo dużo piłek, bodajże 17 razy dotykał piłkę w ostatnim meczu, uwzględniając grę górą i po ziemi, więc jeżeli Jennings nie będzie w pełni sił, Vereen stanie przed szansą na no, solidne zapunktowanie tam po prostu.
Okej, okay, kolejne spotkanie to Cleveland Browns, Miami Dolphins, drużyny, które nie poznały jeszcze smaku zwycięstwa w tym sezonie. Wydaje się, że no tutaj już nie ma opcji, jeżeli Miami Dolphins przegrają z Cleveland, no to już będzie tragedia niesamowita.
Nie mogą przegrać, na własnym terenie Cleveland Browns i tak słabi będą grali trzecim już rozgrywającym w tym sezonie, w trzecim meczu, jakaś klątwa naprawdę ciąży w tym sezonie na tej drużynie. Drużynie, która ma jeszcze dodatkowe problemy, z którymi się musi zmagać. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że wypuszczony został nakaz aresztowania Gordona, który może się okazać, że jeżeli będzie miał jakieś problemy z prawem, nie będzie mógł jednak zagrać w tym sezonie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi naprawdę wskazują na to, że Miami Dolphins wygrają to spotkanie. Zresztą jeżeli nie wygrywacie z Cleveland Browns na swoim terenie, z trzecim rozgrywającym, to nie ma szans wygrać z kimkolwiek.
Tu warto też wspomnieć, że w drużynie Miami Dolphins nie zagra Arian Foster, kontuzjowany Victor, Jay Ajayi powinien być tutaj solidną opcją, jeżeli chodzi o fantazy.
Tak, ten sam Jay Ajayi, który skonfliktował się bardzo z sztabem trenerskim, z tego stopnia, że nie pojechał przecież na pierwsze spotkanie, no ale teraz w konieczności tym Jayem Ajayi trzeba grać. Jest bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo Foster no ma przebogatą historię przecież kontuzji i prawdopodobnie na tej kontuzji pachwiny, którą ma w tej chwili w tym sezonie się nie skończy, więc będzie taki dobry papierek lakmusowy dla wszystkich właścicieli J.R.J. Czy wykorzysta tą szansę, czy warto go trzymać w swoich składach na wypadek kontuzji Ariana Fostera w przyszłości, czy może no, zagłębić się dalej w depth chart Miami Dolphins i próbować któregoś z dodatkowych running backów wyłapywać na waivers.
Dokładnie. Kolejne spotkanie to Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars. Te drużyny są w odmiennych nastrojach i raczej spodziewaliśmy się, że to Baltimore Ravens mogą w tym sezonie mieć problemy, a oni na tą chwilę są z bilansem 2-0, a Jacksonville Jaguars 0-2. Miała być rewelacja rozgrywek, no a jest dramat. Łukasz, o co chodzi?
Tak, jest największe rozczarowanie w tej chwili, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jaguars mieli być siłą numer jeden w AFC South, drużyną, która będzie rywalizowała jak równy z równym z Houston i z Indianapolis Colts o tytuł mistrzowski w tej dywizji. Tymczasem Jaguars zawodzą na całej linii. Ja współczuję bardzo wszystkim, którzy w pierwszych rundach draftu brali Alana Robinsona.
No właśnie, o co chodzi z Alanem Robinsonem? Jak ja widzę jego postawę na boisku, on każdą piłkę łapie, ale tych piłek nie otrzymuje. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego Blake Bortles tak się upiera i tych piłek do niego nie kieruje.
Nie wiem. Krycie. Prawdopodobnie po tym, co Robinson pokazał w zeszłym sezonie, no, zwrócił na siebie uwagę każdego defensywnego koordynatora, który na pewno zakreśla go czerwonym flamastrem na każdym zdjęciu, które służy do analizy zagrywek. I on na pewno jest podwójnie, podwójnie, poczwórnie kryty. Może to jest jakiś tam powód. No, szwankuje gra na ziemi, naziemna Jacksonville Jaguars, więc...
A w Baltimore? W tym meczapie z Baltimore wydaje się, że to wcale nie może być jakaś wielka poprawa, bo raczej Ivory nie wystąpi. Wciąż nie wiemy, co się dzieje z tym zawodnikiem, bo on już miał grać dawno. Nadal nie gra, nie wiemy, czy będzie w kolejnym meczu dostępny do gry, ale na tą chwilę też defensywa Baltimore Ravens imponuje. No jest na drugim miejscu w lidze i jeżeli do tej pory ofensywa Jacksonville Jaguars sobie nie pograła, to przeciwko Baltimore może mieć równie wysokie problemy i raczej ciężko tutaj oczekiwać jakichś wysokich wyników, jeżeli chodzi o fantasy football.
Tak, tym bardziej, że rozkręcił się Joe Flacco tydzień temu naprawdę błyską formą. Powrócił z zaświatów Dennis Pitta po kontuzji biodra. Świetnie zaprezentował się na boisku w ostatnim tygodniu. Ponad 100 yardów złapanych. Trzeba stawiać na Baltimore Ravens, chociaż mam nadzieję, że to przebudzenie Jacksonville Jaguars na którymś etapie, miejmy nadzieję, że wcześniej raczej niż później nastąpi.
Kolejne spotkanie Detroit Lions, Green Bay Packers. Jedna i druga drużyna po jednym zwycięstwie mają i po jednej porażce. I o ile może ten bilans 1-1 Detroit Lions, no to jeszcze było coś do przełknięcia. Tak wydaje się, że Green Bay Packers, no wszyscy spodziewali się, że chyba będą mieli bilans 2-0, że teraz jest Jordy Nelson. Mamy odchudzonego podobno Eddie Lacy'ego, chociaż jak ja widzę go w obrazie telewizyjnym, to wydaje mi się, że on ani kilograma tam nie schudł, że to jakiś był fotomontaż czy coś. Ale wydaje się, że no Green Bay Packers no mieli wszystkie argumenty, żeby grać dobrze. No. Aaron Rodgers też nie ma wcale takiej słabej tej linii ofensywnej. A okazuje się, że sobie z Minnesota Vikings nie poradzili. No i z Detroit Lions... Pamiętamy to spotkanie, chociażby ostatnie spotkanie ich z sezonu minionego. Ten Hail Mary, który został złapany w ostatnich sekundach przez Titanda Rodgersa, pozostał w pamięci Detroit Lions i myślę, że oni będą chcieli na Lambeau Field się soczyście zrewanżować i mają do tego argumenty.
Mają, pewnie, że tak. To są rywale dywizji. Nawet najgorsza drużyna, która znacie doskonale, będzie grała lepiej niż jakiś dobry przeciwnik, z którym spotykasz się raz na kilka lat. Więc Lions na pewno będą super zmotywowani, a Green Bay Packers są w jakimś kryzysie. Przecież oni nie tyle przegrali z Minnesota Vikings, co naprawdę grali źle i mieli sporo szczęścia. Bo
to na tą chwilę, dodam Ci taką statystykę, to jest na tą chwilę 29. ofensywa w lidze. 29. ofensywa w lidze. Mamy Lacy'ego, mamy Nelsona, mamy Cobba, mamy przede wszystkim Aarona Rodgersa, mamy świetnego Cooka, mamy drugiego Titanda Rodgersa. To jest po prostu sama śmietanka, a oni są na 29. miejscu w lidze. Regres formy Aarona Rodgersa, o co chodzi?
W zeszłym sezonie mówiliśmy dokładnie to samo. Rodgers miał przecież bardzo źle i mówiło się nie ma Jordy Nelsona i od razu wszyscy grają gorzej, jeżeli będzie Nelson, wszystko wróci do normy. No nie wraca do normy. Rodgers zgubił piłkę ile? 4 razy?
Ale on grał, to nawet nie chodzi o to, że zgubi piłkę, bo to oczywiście się zdarzy, ale jak on grał, jego styl gry, on tą piłkę tak zostawiał prostą do zbicia, że to było aż szokujące. Widzieliśmy, jak on się odwracał, trzymał piłkę jednoręko, wystarczyło, że tylko zawodnik trącił i mamy fumble.
I piłka wypada. Mieli szczęście, że trzykrotnie jego zawodnicy, Green Bay Packers, tą piłkę wywalczyli, bo naprawdę w meczu przeciwko Minnesocie Packers zostali dosłownie zmieceni z boiska. Teraz prawdopodobnie Packers wygrają, będą grali u siebie i są ciągle lepszą drużyną niż Detroit Lions. Dostali trochę po łapach w meczu z Minnesotą, więc będą odrobinę bardziej zmobilizowani, więc Packers wygrają. Ale Detroit Lions wcale nie są pierwsze.
Kolejne spotkanie Denver Broncos, Cincinnati Bengals. I tutaj też chciałbym trochę nawiązać do ostatniej sytuacji Cincinnati Bengals w meczu z Pittsburgh Steelers. Nie wiem, czy o tej sytuacji mówi się głośno, ale moim zdaniem tam na drużynie Cincinnati Bengals należała się inna interpretacja sędziów i piłka powinna zostać w rękach Bengals i oni by mieli jeszcze szansę te spotkanie przynajmniej zremisować z Pittsburgh Steelers. Mówi się o tym coś w Stanach, czy nie?
mówi się, tam się mówi o dwóch sytuacjach, bo przecież jeden touchdown został tak naprawdę nieuznany. Zawodnik, nie pamiętam, który receiver, Cincinnati, złapał piłkę, jego kostka, jego kolano dotknęło ziemi w strecie końcowej. Dopiero później cała reszta wyszła na out. I Bengals należało się wtedy przyłożenie. Nie wiem, dlaczego tak zareagował coach Lewis, dlaczego nie rzucił plan. I ogólnie wielu trenerów w tym sezonie już krytykuje się za to, że nie starają się ryzykować, nie rzucają wystarczająco często tych challenge flag. Jak najbardziej mówi się o tym, wspomina się te sytuacje. Nie wiem, czy wystarczyłoby to, żeby Bengals byli w stanie wygrać to spotkanie, no ale stracone szanse na pewno się liczy.
No dokładnie, no to jest dziwne, bo znowu nie wiemy, kiedy pilka jest złapana, kiedy nie. Te same wątpliwości, co mieliśmy przed sezonem rozpoczynając rozgrywki, mamy je dalej teraz. Miało być to zmienione, a dalej nie wiemy, kiedy jest, kiedy mamy touchdown, kiedy nie. Kiedy piłka już można ją zakwalifikować jako złapaną, a kiedy nie. I znowu te wątpliwości pozostają. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, nie wiadomo, może drużyna Steelers by podniosła się i wygrała jeszcze ten mecz, ale te wątpliwości pozostają, no i teraz drużyna Bengals ma bilans 1-1, gra przeciwko najlepszej defensywie, jednej z najlepszych, jeżeli nie najlepszą, defensywą ligi Denver Broncos. No i tutaj ciężko się chyba spodziewać, że oni się odbudują, tym bardziej, że wciąż nie wiemy, czy Tyler Eifert będzie grał, a to jest chyba główna strzelba po AJ Greenie jako odbierający i Dalton no może nie mieć argumentów w tym spotkaniu.
Wydaje mi się, że Broncos mogą to spotkanie wygrać, bo ze względu właśnie na kontuzję. Eifert nie zagra, przynajmniej na to wszystko wskazują, wznowił treningi, ale wydaje mi się, że nie będzie jeszcze gotowy do gry. Mówi się o kontuzji AJ'a Greena, że nie jest w pełni sił. Kontuzję kostki ma również Andy Dalton, więc ci kluczowi zawodnicy Cincinnati Bengals narzekają na uraty. O tym, że Bengals nie potrafią biegać, wiemy już od dawna. Ten duet Hill, Bernard sprawuje się dużo poniżej oczekiwań. Natomiast Denver Broncos przywożą do Ohio chyba najlepszą formację defensywną w lidze, najbardziej eksplozywną formację defensywną w lidze, która przede wszystkim no, nie pozwala na grze w powietrzu. Gdzie nie wiem, w jaki sposób Bengals będą zdobywać punkty przeciwko Denver Broncos. Ja na przykład mam AJ'a Greena w Fantasy Football i stawiam go na ławie. Znajduję lepsze opcje, boję się wystawiać go w meczu przeciwko tak dobrej formacji defensywnej, jaką dysponują Denver Broncos.
A co myślisz o zawodnikach Broncos? Kogo byś tam ewentualnie polecił do wystawienia? No chyba biegacza to mamy pewniaka.
Tak. CJ Anderson jest startowany no, bez zmrużenia okiem. A dalej już robią się schody. No. Mówi się, że Thomas również gra z jakąś kontuzją, że nie jest w pełni sił. Wszystko zależy, Karol, od tego, jakimi opcjami dysponujesz w składzie. No, ale w sumie tych najlepszych trzeba wystawiać. Tomasa i Sandersa. Nimi trzeba grać.
Kolejne spotkanie Minnesota Vikings, Carolina Panthers. Tu mamy bardzo ciekawy mecz, bo zarówno Carolina Panthers jest po efektownym zwycięstwie z San Francisco 49ers, jak i Minnesota Vikings myślę, że jest no, cała w skowronkach, bo udało im się wygrać z Packers. Nie dość, że rywal dywizji to wygrali na otwarcie stadionu. Nie dość, że wygrali na otwarcie stadionu, no to imponująco zaprezentował się Sam Bradford. I jeszcze do tego dokładając niesamowite spotkanie Stefona Dixa, no wydaje się, że w takim entuzjazmie Minnesota Vikings może sporego stracha napędzić Karolinie Panthers i Karolina może mieć problemy.
No i na pewno napędzi. Jest to spotkanie dwóch drużyn z fenomenalnymi formacjami defensywnymi. To zanosi się na to, że to będzie taki klasyczny smash mouth football, gdzie no, zawodnicy będą się obijać na tyle, na ile sędziowie im pozwolą. Pytanie, kto to będzie więcej punktów? No, teoretycznie lepszym atakiem dysponuje Carolina Panthers. Będziemy mieli świetnych receiverów po jednej i po drugiej stronie, bo Diggs i Benjamin to ścisła ligowa czołówka. Diggs ma w tym sezonie najwięcej yardów, przynajmniej do tej pory, pośród wszystkich receiverów w lidze. Panthers mają problem na pozycji running backa.
No właśnie, o tej pozycji też chciałem porozmawiać, bo teraz Panthers statystycznie są na pierwszym miejscu w lidze, jeżeli chodzi o zdobycz yardową biegiem. a Minnesota Vikings na 32 miejscu, że zarówno jedna, jak i druga drużyna no nie ma swoich podstawowych biegaczy, prawdopodobnie Stewart nie wystąpi, Adrian Peterson wiem, że nie wystąpi. No i tutaj też może być bardzo ciekawa rywalizacja, bo jeżeli chodzi o głębokość składu, to w Karolinie mamy tam jeszcze solidnych zawodników. Tak w Minnesota Vikings będzie raczej to loteria, czy ci zawodnicy zaprezentują się dobrze, czy nie. Wydaje się, że jednak może tu być problem.
To wygląda na to, że starterem będzie Fadi Whitaker. Przynajmniej Whitaker był starterem tydzień temu, kiedy kontuzji doznał Stewart, ale w tym meczu nieaktywny był Cameron Atifane. Młodszy zawodnik, który stylem gry bardziej przypomina właśnie Jonathana Stewarta, więc wielu analityków wskazuje na to, że może Atifane przejmie tą schedę po Stewarcie. Trzeba będzie zaczekać. Na razie trener Zimmer z Minnesota twierdzi, że Jerick McKinnon będzie podstawowym running backiem w Minnesocie, ale wszyscy mówią, że Asiata bardziej nadaje się do tego, żeby zdobywać przyłożenia w goal line situations, że on lepiej radzi sobie w pass protection, więc na pewno dostanie sporo czasu na boisku i we wtorek wszyscy gracze fantasy football musieli składać oferty na pozyskanie zawodników z waiver wire i McKinnon to był taki zawodnik, za którego w tym tygodniu płaciło się najwięcej. Według mnie płaciło się za dużo za tego zawodnika, bo nie wiadomo jaka będzie jego rola i nie wiadomo ile tak naprawdę czasu na boisku dostanie w Minnesocie.
Okej, kolejne spotkanie, o którym chyba krócej porozmawiamy, bo raczej tutaj przynajmniej jeżeli chodzi o Rams, to nie ma co się spodziewać świetnej gry. Może Tampa Bay Buccaneers zaskoczy właśnie ten matchup, nas czeka o 22:05. Wydaje się, że chyba drugą porażkę będzie musiał dopisać Los Angeles Rams, no bo no nie wydaje mi się, żeby oni znowu sprawili taką sensację jak Seattle Seahawks, no i urwali to zwycięstwo.
No, ich zwycięstwo nad Seahawks pokazuje nie tyle, że Rams są mocni, ile co to, że Seahawks są naprawdę słabi w tym sezonie. Dużo słabsi niż się tego spodziewaliśmy. Z drugiej strony w Tampa Bay mamy taką kolosalną huśtawkę nastrojów, bo po świetnym występie w pierwszym tygodniu przyszedł katastrofalny występ w drugim tygodniu rozgrywek. Ile? 4 interception zaliczył James Winston?
Tak. I to nawet taki ciekawa gdzieś widziałem ciekawe zestawienie, bo w pierwszym spotkaniu zaliczył 4 przyłożenia i tylko jedno interception. Mm-hmm. A w drugiej kolejce właśnie zaliczył 4 interception na tylko jedno przyłożenie, a więc huśtawka niesamowita.
No nie? Więc jeżeli ta huśtawka wróci do swojej pierwotnej pozycji, no to trzeba spodziewać się całkiem dobrego meczu w wykonaniu Winstona. Rams muszą przelecieć przez całe Stany, żeby zagrać sobie przeciwko Tampa Bay. Będą grali, no co prawda po południu, więc ta zmiana czasu nie za bardzo ich dotknie, ale zdecydowanymi faworytami będą Buccaneers.
Kolejne spotkanie San Francisco 49ers, Seattle Seahawks. I te drużyny myślę, że są też, mimo że mają bilans 1-1, zarówno jak i druga drużyna, to myślę, że oni mają w odmiennych nastrojach, bo mimo wszystko chyba kibice nawet San Francisco 49ers nie spodziewali się, że oni będą no, dosyć dobrze wyglądać, bo nawet w tym ostatnim spotkaniu z Carolina Panthers też zdobyli trochę punktów i wydawało się, mówię, że będą bardzo odstawać, a jednak trochę skradli tej defensywie Karoliny Panthers punktów. Myślę, że przy tej formie, przede wszystkim zdrowotnej, jakie jest Russell Wilson, no to jednak mogą mieć jakieś argumenty zawodnicy 49ers, no i ta defensywa może sprawić, że jednak będziemy mieli tutaj małą sensację.
Może, ale bym się nie zdziwił, Seahawks są naprawdę słabi. Największym problemem tej drużyny jest fatalna linia ofensywna. Ja wszystkim opowiadam teraz na prawo i lewo, że Marcus Webb, zawodnik, który no, nie mógł się utrzymać w składzie chyba najgorszej linii ofensywnej w historii Chicago Bears, to jest ten zawodnik, któremu kiedyś Jay Cutler sznurował buta na boisku, którego Jay Cutler kiedyś obijał, dosłownie potrącał podczas meczu. No, teraz miejsce w linii ofensywnej Seattle Seahawks, to się naprawdę w głowie nie mieści i znów są to dwie drużyny, które znają się doskonale, które dodatkowo mobilizują się na to spotkanie i 49ers według mnie wcale nie są na straconej pozycji.
Jeżeli chodzi o drużynę Seahawks, to chyba tutaj nie będziemy na nikogo stawiać, bo też kontuzji nabawi się Rose i tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądać gra biegowa Seattle, a w drużynie San Francisco 49ers no też ciężko wystawić któregokolwiek z zawodników, bo gramy przeciwko defensywie Seahawks.
No właśnie, ani Carlos Hyde nie jest tutaj jakąś atrakcyjną opcją, ani którykolwiek wide receiverów. Jeżeli chcecie się bawić w jakąś loterię na pozycji tight enda, no to można wystawić Vance McDonalda, on to był przyłożenie w dwóch kolejnych meczach, ale złapał tylko trzy piłki w ostatnim spotkaniu, więc no, nie wiem, czy to ma sens, czy jest sens wystawiać kogoś, kto otrzymuje trzy podania w ciągu całego meczu, licząc tylko i wyłącznie na to, że jedno z nich będzie zakończone przyłożeniem. Sporo kontuzji rzeczywiście w ekipie Seattle. Taką opcją dostępną na waiver wire może być Jermaine Kearse, zazwyczaj trzeci wide receiver, który przynajmniej jest zdrowy, więc może dostanie trochę więcej czasu na boisku.
Okej, okay, kolejne spotkanie to New York Jets, Kansas City Chiefs. No i spotkanie w Kansas zapowiada się nam deszczowo i wiecznie. Tak jak czytałem zapowiedź, no to raczej gra biegowa będzie dominować w tym meczu. I kogo to będzie twoim zdaniem, Łukasz, faworyzować? Bo Jets oddali chyba 30 piłek dla Matta Forte, który na początku mnie nie przekonywał w poprzednim spotkaniu w Tuesday Night Football. Nie przekonywał mnie, a tutaj wydaje się, że chyba przeciwko tej defensywie Kansas City Chiefs no, będzie miał jeszcze trudniej i chyba Kansas mogą mieć szansę tutaj wyrwać zwycięstwo Jets, którzy w normalnych warunkach wydaje mi się byliby faworytami, bo mają lepszych receiverów, ale jeżeli ta pogoda będzie taka, jaką się zapowiada, to Kansas jest w całkiem dobrej pozycji przed tym meczem.
Tak, ale skontuzjowany jest Brandon Marshall. Mówi się w tej chwili, że ta kontuzja jest poważniejsza niż sądzono. Dochodzi do tego jeszcze uraz stopy, o którym nie wiedzieliśmy wcześniej, więc Jets będą musieli opierać się bardzo na grze po ziemi. Nie wiem, czy aż 30 piłek dostanie Matt Forte, ale na pewno będzie kluczową postacią w tej drużynie. Zawodnicy Fantasy Football na pewno ostrzą sobie też oko na Quincy Enunwę, slot receivera New York Jets, który gra dużo powyżej oczekiwań i zbiera całą masę piłek. Kto będzie faworytem tego spotkania? W takiej sytuacji zawsze przewagę mają gospodarze, którym będzie zdecydowanie łatwiej grać przy trudnych warunkach pogodowych i no umówmy się, Kansas City Chiefs lubią tego typu grę. Mnie bardzo ciekawi również sytuacja running backów w Kansas City. Ciągle nie wiadomo, czy na boisko wróci Jamal Charles, czy ciągle ich gra będzie opierała się na Spencerze Ware.
No właśnie, a tam już się pali to wszystko, ten grunt pod nogami, bo jeżeli wróci Charles, no to będziemy mieli bardzo ciekawą rywalizację, no i taka rywalizacja jest zawsze ze stratą dla zawodnika fantasy football, bo jeżeli ten czas gry będzie dzielony, no to ani Charles, ani Spencer Ware no nie zdobędą dużo
nie
punktów.
Nie zapunktują.
Dokładnie, więc tutaj no trzeba nasłuchiwać o informacji do ostatniej chwili. Na ten moment będzie to Spencer Ware i jest to pewna opcja. Jeżeli wróci Charles, no to należy może zweryfikować te plany i sprawdzić, kogo ma się na ławce. Kolejny mecz to San Diego Chargers, Indianapolis Colts. No i tutaj teoretycznie Indianapolis Colts powinni to spotkanie wygrać i zaliczyć pierwszą wygraną w tym sezonie, ale San Diego Chargers tydzień temu nas bardzo zaskoczyli. Przede wszystkim Benjamin zagrał no, niesamowite spotkanie i widać chemię między Benjaminem a rozgrywającym Chargers Reversem. Wydaje ci się, że mimo wszystko z tego wyjazdu Chargers mogą w jakiś sposób przywieźć zwycięstwo?
No, nie są bez szans. W tym meczu wygląda na to, że będzie cała masa punktów. Bookmacherzy z Las Vegas typują to spotkanie jako mecz z najwyższą ilością punktów w tej kolejce. No, trudno się dziwić, bo Indianapolis Colts nie mają defensy, dosłownie. A San Diego Chargers słyną z tego, że mogą zdobywać całą masę punktów. Z drugiej strony Colts będą osłabieni brakiem Dante Moncriefa, więc tych opcji będą mieli odrobinę mniej. Ja osobiście zwracam szczególną uwagę na Melvina Gordona. Gordon zaliczył dwa świetne spotkania. W tej chwili po kontuzji Danego Woodheada spocznie na nim chyba jeszcze bardziej niż wcześniej ciężar prowadzenia gry po ziemi. Więc to on będzie takim kluczowym zawodnikiem, zresztą tak samo jak Pilgrim.
No i w końcu też nie jest tak, że on dostaje ten plac gry, bo dostaje, bo jest wybrany w pierwszej rundzie. Po prostu spełnia też te oczekiwania, no i wydaje się, że to rzeczywiście może być całkiem fajna opcja dla zawodników, samych zawodników Chargers, bo wykorzystuje swoje okazje. Trzy spotkania zostały nam do końca, bardzo ciekawe mecze, a więc Steelers kontra Eagles. No i tutaj wydaje się, że chyba będzie pierwsza weryfikacja Carsona Wentza. Taka prawdziwa weryfikacja, bo wydaje mi się, że Steelers te spotkanie wygrają.
Też mi się tak wydaje. Mieli go sprawdzić tak na twardo zawodnicy Chicago Bears, tymczasem niedźwiedzie posypali się w zasadzie od samego początku, dosłownie w przenośni. Wentz robił z nimi w zasadzie co tylko chciała. Tutaj w bitwie o Pensylwanię no na pewno faworytami będą zawodnicy Pittsburgh Steelers, upatrywani już w tej chwili za jednego z, no, z najbardziej liczących się faworytów do tego, żeby zagrać nawet w finale Super Bowl. Natomiast Philadelphia to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. Jest to drużyna, która miała być na samym dnie NFC East. Tymczasem grają bardzo solidny futbol, dobry fundamentalnie. Wentz spisuje się dużo lepiej niż tego się wszyscy spodziewaliśmy. Ciągle myślę, że wygrają Pittsburgh Steelers, ale Eagles postawią im poprzeczkę odrobinę wyżej niż tego można się było spodziewać przed sezonem.
Tak, podawaliśmy wam taką ciekawostkę w minionym tygodniu, gdzie najdroższe wejściówki są w tym tygodniu. Najdroższe wejściówki właśnie w tej kolejce są właśnie na tym spotkaniu, $250. I co ciekawe, tych wejściówek już praktycznie nie ma, więc ten klimat na Eagles no, zbudował się niesamowity i ta drużyna z bilansem 2-0 no chyba uwierzyła w siebie, a przede wszystkim ich kibice uwierzyli, że to jest ten moment, że Carson Wentz może ich poprowadzić do wielkich sukcesów, chociaż pamiętamy ten moment, kiedy Carson Wentz rzucił pierwszą piłkę na interception i zaczęły się gwizdy. A więc tutaj to jest tak, że te humory kibiców to jest pojęcie bardzo względne.
Szczególnie w Philadelphia, szczególnie tych kibiców, którzy, no to jest anegdota, która krąży po NFL już od kilkudziesięciu lat. Kiedyś wykluczali nawet świętego Mikołaja, który pojawił się na stadionie Eagles. No niestety, tak to wygląda. Eagles raczej to spotkanie przegrają, ale zadości się na naprawdę fajny mecz. Jest to spotkanie dwóch drużyn reprezentujących ten sam stan i oni, mimo tego, że nie grają w tej samej dywizji, to zawsze dodatkowo się na siebie mobilizują.
Okej, no to a propos wybuczanych zawodników, kolejne spotkanie zamykające nam niedzielny dzień z futbolem, czyli Chicago Bears Dallas Cowboys. No i pierwsze nie, to był field goal. Pierwszy field goal na obiekcie w Chicago wykonał nowy kicker, nie Robbie Gould. No i okazało się, że nie trafił chyba z 29 yardów i wszędzie kibice no i zaczęli wykrzykiwać swojego idola, gdzie jest Robbie. Łukasz, gdzie jest Robbie i o co chodzi w tym Chicago?
Robbie gdzieś oglądał ten mecz na pewno przed telewizorem i na pewno no takim szelmowskim uśmiechem zgaduje. Obserwował poczynania Conora Barta, no ale całe Chicago zagrało fatalne spotkanie. Trener Fox nie krył rozczarowania po tym meczu. Najgorsze jest to, że to spotkanie Bersi okupili stratą całej masy zawodników, poczynając od Jaya Cutlera, który ma problemy z kciukiem w rzucającej ręce, po Trevathiana, po Ediego Goldmana, filara linii defensywnej, tych zawodników, którzy
Pola nie skończyli meczu.
Właśnie, tych zawodników, którzy nie dokończyli spotkanie, było, nie wiem, 5 czy 6. Większość z nich nie będzie gotowa do gry przeciwko Dallas Cowboys. I Bersi nie mają, no co tu kryć, najmniejszych szans na to, żeby z Dallas przywieźć zwycięstwo.
No i taką siłą był tutaj biegacz, czyli
Jeremy Langford.
Dokładnie, Jeremy Langford był siłą taką Chicago, a w tym spotkaniu ostatnim z Philadelphia Eagles wcale nie przekonał nas do tego, że udźwignie to wszystko i próbowano sobie też inne opcje, co też mnie niepokoi, bo ja mam Langforda w fantasy football. No Dallas Cowboys tutaj trzeba chyba stawiać na wszystkich w ofensywie, przede wszystkim też Dak Prescott powinien mieć imponujące statystyki, no i z przytupem wejdzie do tej ligi, do powrotu Tomnego Romo zagra, no przynajmniej dwa zwycięstwa, wywalczy przynajmniej dwa zwycięstwa. Myślę, że to jest już chyba albo powyżej oczekiwań, albo to jest spełnienie oczekiwań i na więcej sztab chyba Cowboys nie liczył. No i ostatnie spotkanie zamykające nam tydzień, czyli Falcons kontra Saints. Cała masa punktów nam się szykuje w Monday Night Football, Łukasz.
Tak, znów dwie drużyny, które się znają doskonale i dwie drużyny, które o wiele lepiej grają w ataku niż w obronie, więc dużo wskazuje na to, że mecz wygra ta ekipa, która jako ostatnia będzie miała piłkę i która to będzie, wiem, 37, 38 czy 39 punkt. No i jest to uczta chyba dla wszystkich graczy fantasy football, bo kogokolwiek nie wystawisz w tym spotkaniu, powinieneś mieć w zasadzie gwarantowaną całą masę punktów. I stawiam na gospodarzy w tym meczu. No, teoretycznie każdy może wygrać. Atlanta ładnie podniosła się po kwasce w pierwszym tygodniu i zdołała wygrać mecz w drugim tygodniu rozgrywek. Wydaje mi się, że zanosi się na naprawdę dobre i widowiskowe spotkanie przede wszystkim.
No, przede wszystkim też to spotkanie jest na obiekcie Saints, a zawsze tam świetnie gra Drew Brees. Więc też wydaje się, że to będzie też decydujące. Jeżeli to spotkanie byłoby na wyjeździe, no to jeszcze upatrywałbym jakieś szanse Falcons. Jeżeli gramy na obiekcie świętych, no to nie ma innej opcji. Brees rzuci tam 5 przyłożeń i będzie po meczu. Po prostu.
No tak samo miało być w pierwszym tygodniu gry. Święci też grali u siebie i też mieli wygrać, przerzucając swoich rywali. Tymczasem Oakland znalazł sposób, żeby wygrać. Kiedy porównujesz Oakland Raiders i Atlanta Falcons, to Atlanta wcale nie stoi na straconej pozycji. Będą to bardzo nieprzewidywalne spotkania w wykonaniu świętych. Wiele będzie zależało od ich umiejętności zdobywania całej naprawdę mocy punktów. Ale już sobie ostrzę zęby w tej chwili, bo powinno tych punktów być co niemiara w tym spotkaniu.
Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Tak jak co tydzień zapraszamy do lajkowania, komentowania i podsyłania nam tematów, które chcielibyście, byśmy omówili. Byli z wami Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy i życzymy sukcesu waszym drużynom też w Fantasy Football. Do usłyszenia, cześć.
Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl